Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, historia jakiej nie znacie. A dzisiaj gościmy reżysera Grzegorza Brauna i rozmawiać będziemy o jego najnowszym filmie Luter i rewolucja protestancka. Sam Grzegorz Braun określa ten film jako 100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania. 100 minut nie mamy, ale mam nadzieję, że w ciągu tych minut, ile mamy, uda nam się określić i doopowiedzieć, o czym jest ten film. Dlaczego Luter, panie Grzegorzu?
Kłaniam się, szczęść Boże, dobry wieczór. No cóż, to nie ja wywołałem ten temat. Ten temat przyszedł do nas wszystkich w tym roku jubileuszu nieszczęsnego, jubileuszu 500-lecia buntu Lutra. Trwał cały szereg uroczystości, nawet i celebry wspomnień tamtego tragicznego pasma wydarzeń. No i cóż, zdaje mi się, że więcej w tym wszystkim było sentymentalnego frazesu niż odwołań faktów historycznych. No i w tym filmie próbowaliśmy, bo filmu nie robi się przecież w pojedynkę, tylko zawsze z szeregiem utalentowanych współpracowników, próbowaliśmy te fakty przypomnieć.
W czasie spotkania, na początku, zanim jeszcze rozpoczęła się projekcja, bo widzimy się dzisiaj w piwnicy duchowej, padły takie słowa, że padamy ofiarą ekumaniactwa. Co należy przez to rozumieć?
Niektórzy w ostatnich kilkudziesięciu latach popadli w pewne złudzenia, nieporozumienia. Niektórym zaczęło się wydawać, że tak zwany ekumenizm, czyli dążenie do jedności, jest priorytetem tak ważnym, kluczowym, że można na tym ołtarzu składać prawdę. Otóż nie można i nie należy. W moim filmie macie Państwo do czynienia właściwie z jedną dużą autoprezentacją samego Marcina Lutra. W tym filmie to nie ja gadam, to gada Marcin Luter. Jego słowa zawarte w pismach, publicznych wypowiedziach, także w korespondencji urzędowej, prywatnej, ale zawsze cytowanej przez wiarygodnych ekspertów, którzy powołują się na świadków historii i dokumenty. A więc autoprezentacja Marcina Lutra. Marcin Luter mówi do nas swoim własnym głosem. No i cóż, to, że ten głos potrafi przerażać, że ten głos sam w sobie stwarza ogromny dysonans i jest oczywistym przeciwieństwem tym, co nazywam sentymentalnymi frazesami w duchu ekumenicznym, no to nie jest moja wina.
Mówimy o pewnym zgorszeniu, mówimy o pewnej degradacji wiary. W powszechnym przekonaniu to właśnie Marcin Luter przecież sprzeciwił się tej degradacji wiary katolickiej. Jego postulaty miały tę wiarę katolicką uzdrowić.
To, że jego teorie posłużyły bynajmniej nie reformie, ale zniszczeniu i negacji, no to właśnie jest faktem historycznym, który jawi się bardzo wyraźnie, kiedy zbliżymy się do tej historii, kiedy nie będziemy przestawać na tym, co rewolucja protestancka po wiekach mówi nam sama o sobie w swojej powielanej powielokroć propagandzie, kiedy po prostu rozpoznamy rzeczywistość historyczną. A ta rzeczywistość historyczna to jest przede wszystkim rzeczywistość gwałtów, rabunków. Rewolucja protestancka to jest wielka grabież, ogromny skok na kasę. To jest ruja i poróbstwo, do których dorobiono różne eleganckie teorie. Cała teologia protestancka okazuje się teorią dorobioną do praktyki. Praktyki, która ma uderzyć w trzy sfery wartości, które są konstytutywne, nośnie konstruktywne dla całej naszej cywilizacji. Jakie to kręgi wartości? No to jest świętość wiary, sakramentów i szafarzy sakramentów, protestantyzm to wszystko zanegował, wyrzucił do kosza, razem na dodatek z ciałami pomordowanych duchownych zakonników, którzy ośmielili się sprzeciwić. Druga sfera wartości, no to jest normalne małżeństwo. Protestantyzm to neguje. Protestantyzm sakrament przemienia w, czy raczej w miejsce sakramentu podstawia umowę. No skoro umowa, to ona może być zawiązana, ale może też być rozwiązana. No i od rzemyczka do koniczka bardzo szybko, jeszcze za życia Lutra, dochodzi do czasem aż groteskowych wynaturzeń, które byłyby śmieszne, gdyby nie były straszne. To mam na myśli opowiedzianą w filmie historię tak zwanego małżeństwa suplementarnego księcia Filipa Heskiego. I trzecia sfera wartości, w którą godzi rewolucja protestancka, po którą wyciąga rękę, to jest sprawa własności. Prawo własności zostaje zanegowane, wszelka władza zostaje oddana władzy świeckiej, zanika zatem chrześcijański, ale specyficznie katolicki rozdział władzy świeckiej i władzy duchownej. Rozdział władzy świeckiej i duchownej jest jak najbardziej katolicki, sensowny i twórczy dla naszej cywilizacji. Otóż ten rozdział dwóch władz protestantyzm znosi, oddając wszelką władzę książętom, królom, a w kolejnych wiekach tym władzom, które dziedziczą po poprzednikach. I to jest, krótko mówiąc, ubóstwienie, sakralizacja zamordyzmu. Tutaj akurat w Poznaniu ludzie, niektórzy ciągle jeszcze mają, można powiedzieć, rodzinną pamięć, mają niektórzy we krwi, w kościach pamięć tego pruskiego zamordyzmu, który kojarzy nam się na przykład z nazwiskiem Bismarcka, czy też z nazwiskiem wybitnego działacza socjalistycznego Adolfa Hitlera. W tym nie ma żadnej przesady. Marcin Luther był patronem tamtych reżimów. I bismarckowskiego, wcześniej frydericjańskiego i hitlerowskiego. To nie jest inwektywa z mojej strony, to nie jest żadne nadużycie. Marcin Luther był po prostu w tamtej dobie, jednej, drugiej, trzeciej epoce istnienia państwa niemieckiego, państwa pruskiego. Marcin Luther był na tapecie, Marcin Luther był na plakacie. Marcin Luther był właśnie przez Bismarcka i Hitlera wskazywany jako ten niemiecki Mojżesz, pierwszy Führer, ten, który dorobił teorię do zamordyzmu.
Jeśli mówimy o teorii dorabianej do zamordyzmu, to oglądając pański film, nie można oprzeć się wrażeniu, że cały luteranizm, protestantyzm, wszystkie pochodne od niego właściwie wywodzą się z samej biografii Lutra. Więc należałoby też przywołać tutaj Lutra człowieka. Wydaje się, że Marcin Luther był dosyć postacią, mówiąc po ludzku, paskudną.
Staram się nie stawiać akcentu w tym miejscu, a jednak nie mogę unikać odniesienia się do biografii Lutra, bo rzeczywiście, to jest prawda, ma pani rację, że teologia Lutra jest w gruncie rzeczy pewną teorią dorobioną do felerów, mankamentów jego życiowej praktyki. Teologia Lutra jest tak prowadzona, tak obmyślana, żeby móc delikwentowi zachować dobre samopoczucie, żeby zwiększyć jego komfort wewnętrzny, nie wymagając odmiany życia, czego domaga się od każdego wiernego, domaga się wyznanie katolickie. Otóż protestantyzm to jest właśnie teoria dorobiona przez Lutra do rozmaitych jego, nazwijmy to grzecznie, błędów i zaniechań życiowych. Przede wszystkim właśnie głos samego Marcina Lutra, cytowanego przeobszernie, i wypowiedzi ekspertów, wybitnych historyków, teologów, filozofów. Myślę, że te rzeczy wywodzą w sposób przejrzysty. Marcin Luter miał, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, do szkoły nieco pod górkę, wywodził się z rodziny, jakby się to dziś ujęło, patologicznej. Jego relacje z rodzicami obfitowały w brutalizm. No i właśnie tylko w tak cudownym świecie, jakim była późnośredniowieczna Europa, wczesnorenesansowa, Marcin Luther, mimo tych, powiedzmy, genetycznych, środowiskowych, pochodzeniowych problemów, Marcin Luther jednak mógł wstąpić na drogę kariery naukowej, później także duchownej kariery. Można także czuć, że Marcin Luther to jest pewien piękny, chociaż czarny kwiat w cudownym ogrodzie, jakim była chrześcijańska, katolicka Europa, Europa uniwersytetów, Europa, w której Kościół zrodził cywilizację. No i cóż, Marcin Luther zanegował najpierw praktyką życiową, a potem dorobioną do tego teologią te podstawowe, fundamentalne dla naszej cywilizacji zasady, czym doprowadził, oczywiście nie sam, nie bez pomocy wielu innych pomagierów, naśladowców, wyznawców, także kuratorów, protektorów, polityków. W konsekwencji to wszystko doprowadziło po prostu do wielkiej zawieruchy wojennej. Doprowadziło do gwałtów, rabunków, morderstw. Dzisiaj to wszystko, te złe konsekwencje się zwala na katolików. Weźmy taki przykład. Wszyscy Państwo na pewno zetknęliście się z taką wizją tej strasznej inkwizycji, która prześladuje ludzi i na przykład pali tuzinami, całymi setkami, pali czarownice na stosach. To jest, jakby to powiedzieć, zwykły, prosty do zdementowania fałsz, ponieważ to właśnie w krajach, w których rewolucja protestancka zwyciężyła. Na stosy trafiły nawet nie setki, tylko tysiące, a niektórzy historycy gotowi są twierdzić, że dziesiątki tysięcy. No ja zetknąłem się z takim też ostrożnym szacunkiem, że do 20 tysięcy tak zwanych czarownic popalonych na stosach właśnie w krajach protestanckich. Właśnie w krajach protestanckich, nie pod władzą biskupów katolickich czy biskupa Rzymu, ale właśnie w krajach protestanckich, bo to protestantyzm otworzył sezon polowań na czarownice. Protestantyzm przez fałszywą doktrynę predestynacji, przeznaczenia ludzi z góry, jednych do nieba, drugich do piekła. To była nauka, którą niektórzy przypisują dopiero Kalwinowi, ale w istocie to Luter w swoim traktacie o zniewolonej woli ludzkiej już dał podwaliny tej fałszywej teologii, tej fałszywej doktrynie. Otóż fałszywa doktryna predestynacji doprowadziła do wykształcenia się rozmaitych, w niektórych przejawach po prostu zbrodniczych, doktryn zmierzających do selekcji ludzi, dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, dzielenia ich na farciarzy i pechowców. I tak w związku z tym protestantyzm zrodził z jednej strony apartheid, doktryna apartheidu, a więc segregacji rasowej, a z drugiej strony eugenika, a więc doktryna segregacji wedle kryteriów genetycznych, mniejsza o to, na ile udowadnialnych, na ile naukowych, a na ile też opartych na pseudonaukowych przesądach. To są wszystko dzieci protestantyzmu. Ach, oczywiście przemysł aborcyjny, podniesienie zbrodni aborcji do rangi cnoty, prawa wyzwalającego kogoś rzekomo. No, nie ma co polemizować z faktami. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, przez który przeforsowano legalizację tego procederu, w tym Sądzie Najwyższym właśnie głos dominujący mieli protestanci.
Hitlera wybrali w głównej mierze protestanci.
Proszę konfrontować się z faktami, proszę się na mnie nie gniewać, że te fakty przypominam. Tak, istotnie, Adolf Hitler miażdżąco zwyciężył w tych okręgach wyborczych, w których dominowali protestanci. Proszę spojrzeć na tę mapkę, można, każdy ją sobie może wygooglać, znaleźć w sieci właśnie, jak się rozkładały te głosy w wyborach, które ostatecznie nie dały Adolfowi Hitlerowi pełnej większości, ale dzięki pomocy zakulisowej Józefa Stalina Adolf Hitler ostatecznie objął urząd kanclerski. Otóż ciekawa rzecz, jak na tej mapce pewną oazą, wyspą normalności, na przykład w Prusach Wschodnich, jest Warmia, Jest katolicka, polska Warmia. Tam na Hitlera głosy padają w minimalnej liczbie. Natomiast naokoło, tam gdzie właśnie pruscy jungszy ugruntowali protestancką dominację, tam Adolf Hitler wygrywa. Wrocław, jedna ze stolic rewolucji protestanckiej w XVI wieku, tak, po wiekach wydaje także i ten zatruty owoc, że właśnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku NSDAP, Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, wygrywa.
Co było z pismami Lutra za reżimu nazistowskiego?
Za Hitlera to Luther był, można powiedzieć, autorem bestsellerów. Tymi bestsellerami były niejednokrotnie wznawiane luterskie pisma przeciwko Żydom, tak zwane Judenschriften. Jego pisma z ostatniej dekady, zwłaszcza te z ostatniej dekady jego życia. No i cóż, to po prostu jest program prześladowań, a nawet i eksterminacji, który narodowi socjaliści niemieccy twórczo rozwinęli. To jest drastyczny fakt, chociaż fakt nieco paradoksalny w biografii Lutra, bo przecież w pierwszym okresie swojej publicznej działalności Luther liczył na życzliwość i współpracę diaspory żydowskiej i te jego oczekiwania zostały w jakiś sposób spełnione. Przecież biegli hebraiści, także żydowscy, brali udział w opracowaniu tego tłumaczenia Biblii, którą Luther ogłosił drukiem. Mówię Biblii, trzeba zwracać uwagę na to rozróżnienie, że Biblia protestancka bynajmniej nie jest tożsama z katolickim Pismem Świętym, bo Luther po prostu wyeliminował z Pisma Świętego, no tak zdaje się, że do 10% ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
Po prostu je wyrwał?
No cóż, one nie pasowały do jego koncepcji. Na przykład nie pasował do jego koncepcji list świętego Jakuba apostoła, ponieważ tam jest mowa o tym, że wiara bez uczynków martwa jest. A ponieważ Luther był teologicznym demagogiem, szermującym hasłem sola fide, tylko wiara, w związku z tym święty Jakub stał na zawadzie i dlatego Luther zaliczył list świętego Jakuba do tak zwanych pism słomianych, niekanonicznych. Sam zdecydował o tym, co należy do kanonu, a co nie. I świętego Jakuba wyrzucił. To jest paradoks, bo przecież jednocześnie innym hasłem propagandy protestanckiej jest sformułowanie sola scriptura, tylko pismo. No więc właśnie, owszem, tylko pismo, ale to, które Marcin Luther arbitralnie uznał za kanoniczne. Właśnie z kolei w liście świętego Pawła apostoła, tam gdzie mowa o usprawiedliwieniu przez wiarę, Luther dodaje słówko tylko wiarę, wyłącznie przez wiarę. Jeśli ktoś dzisiaj przechodzi nad tymi manipulacjami do porządku, no to oczywiście nie mam na to rady, ale jeżeli komuś leży na sercu prawda, jeśli sprawy ostateczne, sprawy najważniejsze są dla nas ważne, no to nie możemy ignorować tej pokręconej, obfitującej w kłamstwo i dorabianą do tego kłamstwa teorię, genezę protestantyzmu. Nie możemy od tych faktów abstrahować.
Początek protestantyzmu to jest też początek druku. Protestantyzm miałby szansę bez możnych protektorów na taki rozwój, jaki się dokonał.
Rzeczywiście nie byłoby sukcesu Lutra, gdyby nie szereg rozmaitych czynników, które się zbiegają w tamtej epoce. Luter miał swoich poprzedników. Rewolucja protestancka, czyli walka z Kościołem katolickim, walka z Rzymem, z papiestwem, to przecież Luter tutaj nie był pionierem. Luter tego nie wymyślił. Byli przed nimi i Katarowie prowansalscy, i husyci czescy, i lolardzi angielscy, ale oni wszyscy jeszcze nie dysponowali pewnymi narzędziami, którymi dysponowała rewolucja protestancka w czasach Lutra. I to słusznie zwraca pani uwagę, druk, tak, to jest to narzędzie, które pozwala upowszechnić propagandę. Ale obok druku także broń palna, która wprawdzie już 100 lat wcześniej, w czasie wojen husyckich, przeważa szale zwycięstwa na stronę rewolucji, ale dopiero w wieku XVI zaczyna, no cóż, niepodzielnie panować na polach niektórych przynajmniej bitew. Wojny chłopskie to są już wojny, w których armaty na polach bitew liczą się nie na sztuki jak pod Grunwaldem 100 lat wcześniej, ale już na dziesiątki. No i pytanie, kto te armaty kupił, kto te ulotki, prasę drukarską ufundował, i tu oczywiście wątki finansowe, ekonomiczne, a skoro wielkie finanse, no to pytanie o możnych protektorów. Tak, nie byłoby lutra, gdyby szereg książąt, najpierw tylko niemieckich, ale potem także w Skandynawii, także na Wyspach Brytyjskich, także i w Siedmiogrodzie, także i w Rzeczpospolitej, na Litwie, prawda, Radziwiłłowie, Kalwini i inne rody pobuntowane. Bez tych możnych protektorów Luther niewątpliwie nie odniósłby sukcesu. No i rzecz jasna Żydzi jako francuski łącznik w tamtej epoce. To są wszystko wątki, proszę Państwa, do dzisiaj nieopisane. 100 lat temu z okładem wybitny historyk, dziejopis, autor wielotomowych dziejów Żydów, Grec, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jeszcze w czasach pruskich, jeszcze w XIX wieku, napisał taką osobną pracę, temu poświęcił, i napisał, że nie byłoby lutra, cytuję, gdyby nie kontrowersja o księgi żydowskie. O księgi żydowskie. To jest wątek dzisiaj kompletnie ignorowany. Właśnie Grec 100 lat temu z okładem coś opublikował, ale dzisiejsi biografowie Lutra w ogóle nie czują się w obowiązku nie tylko czytać tamtych rzeczy, ale też w ogóle notować ich istnienie. Tak, Żydzi niewątpliwie odegrali bardzo istotną, do dzisiaj jeszcze nie w pełni rozpoznaną rolę w dziejach rewolucji protestanckiej. My mamy pełną jasność w tej sprawie dopiero w odniesieniu do drugiej połowy XVI wieku. W pierwszej połowie XVI wieku, kiedy Luther startuje do swojej kariery, te wątki pozostają do dzisiaj w dużej mierze zakryte, no ale to nie znaczy, że nie trzeba ich badać. W drugiej połowie XVI wieku widzimy to wyraźnie, kiedy śledzimy na przykład wątek finansowania książąt protestanckich w Rzeszy Niemieckiej przez, uwaga, sułtana tureckiego. Sułtan turecki traktuje protestantyzm jako pożyteczną dywersję na tyłach. Nawała islamska dobiera się do kontynentu europejskiego, to z tej, to z tamtej strony. Przecież Turcy próbują nie tylko od Bałkanów, ale próbują także i nawet desantów na Półwyspie Apenińskim. I otóż wątek przez niektórych historyków, nawet świadomych istnienia tych nici zakulisowych, ten wątek jest najczęściej zupełnie pomijany, no mówiąc krótko, z obawy przed popadnięciem pod paragraf antysemicki, prawda? Od tego się nie wzmiankuje. W tamtej dobie, w epoce Lutra, Imperium Osmańskie, a więc Stambuł turecki, to jest ojczyzna Żydów, nie Rzeczpospolita obojga narodów, jak się często Polakom wydaje, ale właśnie Stambuł i Imperium Osmańskie to są rejony, w których Żydzi żyją w największej liczbie i dochodzą do najwyższych godności. I otóż właśnie na przykład w drugiej połowie XVI wieku niejaki Józef Nazi jest de facto kierownikiem polityki zagranicznej sułtana Sulejmana Wspaniałego. Nie wiem, czy w serialu Wspaniałe Stulecie była o tym mowa, muszę sprawdzić, ale takie są fakty historyczne, że otóż ów Józef Nazi, a to jest właśnie portugalski Marano z pochodzenia, czyli Żyd pozorny konwertyta, lichwiarz, wielki finansista, który osiadł ostatecznie w Stambule i tam właśnie, nabrała jego osoba tak wielkiego znaczenia. O nim piszą z dumą historycy żydowscy, że to ów Józef Nazi doprowadził, cytuję, przez swoje osobiste kontakty do rozpętania powstania protestanckiego w Niderlandach, czyli w miastach holenderskich, przeciwko katolickiemu cesarstwu habsburskiemu. Ciekawy wątek. Jak mówię, widzimy to jak na dłoni dopiero w drugiej połowie XVI stulecia, ale historyk może zasadnie budować hipotezę, czy też pytać o istnienie takich wątków także w pierwszej połowie XVI wieku.
Zdaje się, że też działalność Lutra znacznie pokrzyżowała plany zbiórki funduszy na krucjatę.
To jest zupełnie nieobecne w tym rocznicowym, jubileuszowym, laurkowym dyskursie ekumeniackim. O tym się w ogóle nie mówi. Tak, ta słynna zbiórka pieniędzy, te odpusty nieszczęsne, sprzedawane w krajach niemieckich za przyzwoleniem stolicy apostolskiej. Otóż historycy notują dość powszechnie i zgodnie, że te fundusze miały między innymi posłużyć do budowy nowej bazyliki świętego Piotra i to jest prawda, ale znaczna część tych funduszy była z góry przeznaczona w zamierzeniu papieża Leona X na krucjatę antyturecką. I otóż w związku z tym akcja Lutra, trzeba to wyraźnie widzieć i zaznaczyć, akcja Lutra jest bezpośrednim, dywersyjnym uderzeniem w tę inicjatywę i rzeczywiście tak się składa, że od wystąpienia Lutra zajmie to dopiero ponad pół wieku, zanim chrześcijaństwo katolickie, europejskie pozbiera się i ogarnie na tyle, żeby wspólnie stawić czoła nawale islamskiej inwazji Turków osmańskich. No to jest bitwa pod Lepanto, ale to jest już druga połowa XVI wieku. W pierwszej połowie XVI wieku Marcin Luter, on wprawdzie wprost islamu nie pochwala, Koranu nie zaleca, ale pisze, że islam to jest bicz Boży. Kto zatem walczy z islamem, ten walczy z wolą Bożą. No i tak się składa, że jego wystąpienie niweczy tę inicjatywę zebrania sił. Notabene na czele tej krucjaty antytureckiej papież Leon widział, upatrywał jej wodza w osobie polskiego i litewskiego monarchy Zygmunta Starego, o którym ja bym raczej mówił Zygmunt Stary Leń, ale to nie tylko z uwagi na jego zaniechanie w tej sprawie. Do tej krucjaty nie dochodzi. Upada zatem korona węgierska. Zygmunt Stary Leń przypatruje się bezczynnie temu, jak ginie pod Mohaczem jego bratanek Ludwik Węgierski. Upada korona węgierska i już rok później, a to wszystko jest dekada po wystąpieniu Lutra, wojska tureckie stoją po raz pierwszy pod Wiedniem. Po raz pierwszy weszli Turcy do serca Europy. A Marcin Luter mówi, że kto się sprzeciwia Turkom, kto walczy z islamem, ten walczy z wolą Bożą.
Czyli znowuż teoria predestynacji w pewnym sensie, takiej historycznej.
No tak i sami Państwo oczywiście dostrzegacie porażającą aktualność tych wątków, prawda? To jest wszystko tak jakby dziś, tylko cokolwiek dawniej. Te wątki finansowe, te wątki geopolityczne, powiedziałbym właśnie, ten kontekst nawały tureckiej, to jest coś, o czym historycy bardzo rzadko w ogóle wzmiankują, a większość z nich nie wzmiankuje, bo też nie szuka informacji na ten temat. Ta kooperacja protestantyzmu i islamu, ona nie jest epizodyczna bynajmniej. Ja zwrócę uwagę, że jeszcze w końcu XVII wieku, kiedy Jan III Sobieski idzie pod Wiedeń w 1683 roku, to proszę Państwa, w tym roku Jan Chryzostom Pasek, taki pamiętnikarz, którego niektórzy z nas pamiętają z lekcji szkolnych w jakichś fragmentach, prawda? Taki rembajło, bardzo rezolutny, taki trochę żołnierz samochwał, taki trochę pan Zagłoba, a troszkę kmicić, bo nie jeden pojedynek stoczył z sukcesem, więc pan Jan Chryzostom Pasek w roku 1683 już nie poszedł z królem Janem pod Wiedeń, bo już był weteranem, starszym żołnierzem, popłynął ze zbożem do Gdańska i w swoich pamiętnikach zapisał Jan Chryzostom Pasek, jak to po gospodach gdańskich pod jesień 1683 protestanci pili zdrowie sułtana tureckiego, ponieważ liczyli po raz kolejny liczyli, że nawała turecka wreszcie położy pokotem to katolstwo europejskie, że nawała turecka wreszcie rzuci na kolana, zmiażdży, skruszy i zaora Rzym. To są sentymenty stare, które nie rdzewieją. Ja bym nawet powiedział, że i w naszych czasach, jeśli przypomnimy tamte konteksty, tę starą, zadawnioną relację wzajemnej kooperacji między islamem a protestantyzmem, jeśli to pamiętamy, to mniej nas dziwi to, co wyczyniała w ostatnich latach córka enerdowskiego pastora, pani Merkelowa. To jest kontekst użyteczny w analizie także współczesnych wydarzeń.
Protestantyzm miał uwolnić biedny lud od opresji katolickiej. Chłopi powstali przeciwko protestantyzmowi. Jaki miało to wymiar?
Rewolucja protestancka po prostu radykalnie zmieniała tak zwane stosunki własnościowe, kumulowała całą władzę i całą własność w rękach władców, no i tych, których władcy w jakiś sposób wynagradzali za wierność. Ludowi natomiast przeznaczono po prostu cięższą pracę i mniejsze z tej pracy korzyści. To jest bardzo popularny mit, opracowany, spopularyzowany przede wszystkim przez tę pracę XIX-wieczną Webera, Etyka protestancka i duch kapitalizmu. I to jest takie urojenie, że rzekomo protestantyzm z tym swoim etosem pracy, on jest koniecznym warunkiem dynamicznego rozwoju, prosperity kapitalistycznej. Mówię, że to jest urojenie, bo oczywiście tak, rozwój, ale dla wybranych, prosperity, ale tylko dla tych, co to właśnie zgodnie z etyką protestancką, zgodnie z doktryną predestynacji, tych farciarzy, którzy mogą się nie przejmować losem pechowców. A więc prosperity, ale przy braku skrupułów. Braku katolickich skrupułów wobec biedy, wobec nędzy, a więc wyzysk bez wyrzutów sumienia. Protestantyzm, no to jest przede wszystkim przecież pobłogosławienie lichwy, prosperowania z pożyczania na procent. Żeby nie być gołosłownym, żeby słuchacze przypadkiem nie myśleli, że to są moje jakieś prywatne interpretacje, nadinterpretacje, przywołam pewnego badacza, William Cobbett, brytyjski, angielski, nawet i parlamentarzysta, w pierwszej połowie XIX wieku. Reporter, badacz, mówię reporter, no wtedy już prasa na Wyspach Brytyjskich bardzo, bardzo dynamicznie się była, rozwinęła. Otóż William Cobbett napisał taką książkę, która podała wnioski z jego badań terenowych. On mianowicie zbadał stan, dobrostan ludu angielskiego 300 lat po rewolucji protestanckiej. I to jest pierwsza połowa, nawet pierwsza ćwiartka XIX wieku. William Cobbett dowodnie stwierdza, że lud angielski przez rewolucję protestancką został zmuszony do cięższej pracy za mniejsze pieniądze. Zniesienie większości świąt, a więc zniesienie dni wolnych, czyli radykalne, skokowe zwiększenie liczby dni roboczych w roku. Oczywiście wszystko pod takimi pretekstami, z taką teorią hiperpobożnościową, prawda? Że to my tutaj właśnie prawdziwi, opierając się na czystej Ewangelii, prawdziwie pobożni ludzie, my tutaj, prawda, w te papistowskie przesądy, w tych świętych wszystkich nie wierzymy. William Cobbett wyliczył to wszystko bardzo precyzyjnie. Wiecie Państwo, na przykład on nie dokonywał przeliczeń kursów walut, bo to, prawda, zestawienie XVIII wieku z XVI, to mogłoby być mylące, nieścisłe. William Cobbett na przykład podliczył, ile kursów dziennie musiał wykonać wozak angielski, żeby zarobić na parę butów, dajmy na to. No i takie z tego wnioski wyciągnął. Także lud odczuwał od samego początku, że to nic dobrego z tej rewolucji protestanckiej dla niego nie wynika i lud buntował się, bardzo powszechnie się buntował i na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii oddał życie w połowie XVI wieku taki ostatni żołnierz wyklęty kontrrewolucji antyprotestanckiej Nils Dacke. Jemu dopiero w XX stuleciu wzniesiono taki mały pomniczek w Smalandii, w interiorze szwedzkim. I tam właśnie w ostępach leśnych ścigany był, tropiony jak zwierzę, Nils Dacke, dzielny drwal szwedzki, który walczył z poborcami podatków, których na lud nasyłał protestancki uzurpator, który odłączył Skandynawię od kościoła katolickiego. Nils Dacke, westchnijcie państwo o spokój jego duszy.
Często środowiska feministyczne w protestantyzmie, w kalwinizmie upatrują pewnej swobody i wolności, szczególnie w specyficzny sposób przez nich rozumianej wolności, dla kobiet. A jaki był stosunek Marcina Lutra i protestantów do kobiet, a konkretnie do żony? Bo fragment jeden w pana filmie, który cytuje pewne zalecenia Marcina Lutra w stosunku do powinności małżeńskiej, jest również przerażający.
To jest wyzwolenie raczej dla nieodpowiedzialnych facetów. To jest wyzwolenie z rozmaitych powinności. A jeśli chodzi o Marcina Lutra, no to on był tego wyzwolenia rzecznikiem. To znaczy on bardzo wyraźnie różnicował swoje podejście do tych kwestii. Różnicował, to znaczy inne miał oczekiwania względem kobiet, a inne względem mężczyzn. Mówiąc krótko, gotów był przyzwolić na rozwiązłość mężczyzn, sądząc po pewnie własnych w tej dziedzinie doświadczeniach, dochodził do wniosku, że mężczyzna mianowicie nie może nie być rozwiązłym i w związku z tym należy go z góry z tego rozgrzeszyć. Należy traktować zdradę małżeńską jako normę, a nie jako wyjątek od reguły i w związku z tym nie należy w ogóle specjalnie nad tym wydziwiać, co innego kobiety. Te uważał, że należy karać śmiercią za niewierność mężowi. Taka była logika Marcina Lutra, taka jego etyka sytuacyjna, a więc nie bezwzględna, tylko różna w zależności od sytuacji. Dzisiaj rzeczywiście czasem trudno ludziom jest zrozumieć, jak wielką pozytywną zmianę w życie świata wnosiły zasady katolickie. W moim filmie opowiada o tym, kilka głosów na ten temat się odzywa i między innymi mowa jest o tych prostych zmianach. To chrześcijaństwo rzymskie kończyło z przymusem małżeństw. To małżeństwo po chrześcijańsku, po rzymsku, po katolicku rozumiane, mogło być zawarte wyłącznie dzięki, czy po wyrażeniu wolnej woli przez obie strony kontraktu małżeńskiego i sakramentu. W czasach pogańskich wola kobiety zawsze musiała ustąpić woli nawet nie tyle męża, małżonka, ale woli rodu. Dominowało bowiem prawo plemienne, prawo klanowe. Co jeszcze? W czasach przedchrześcijańskich właśnie mamy taką eugenikę stosowaną, to znaczy niechciane dzieci wynosi się do lasu, a niedołężnych rodziców wyprowadza się na wysoką górę i spycha się ze skały. I to bynajmniej nie jakaś tam antyczna Sparta, tylko wszystkie kraje przedchrześcijańskie Skandynawia, Germania, Wyspy Brytyjskie, ale także i ta, niektórzy sądzą, że jakaś idylla słowiańska. Nie, nic podobnego. Właśnie składanie ofiar z ludzi, niewolnictwo. Od tego wszystkiego uwalnia nas chrześcijaństwo. I otóż ta dygresja jest o tyle na miejscu w kontekście naszej rozmowy, że trzeba zaznaczyć, że protestantyzm cofa nas, powoduje regres we wszystkich tych dziedzinach. To się oczywiście inaczej nazywa. W tych czasach już postprotestanckich nikogo się ze skały nie spycha, tylko się po prostu daje zastrzyk w holenderskim szpitalu na przykład. Nie mówimy o wynoszeniu noworodków niechcianych do lasu, tylko mówimy o przemyśle aborcyjnym, o zostawianiu dzieci niechcianych albo uznanych za niedoskonałe na śmierć w szpitalach kanadyjskich, skandynawskich. To są fakty. Otóż to jest właśnie wszystko świat postprotestancki, który uwolnił ludzi od katolickich skrupułów w tych dziedzinach. No oczywiście niewolnictwo, wtórne niewolnictwo. Świat, w którym pobłogosławiono lichwę, świat, w którym z drugiej strony zgwałcono prawo własności tylokrotnie, no to jest świat chłopów pańszczyźnianych przywiązanych do korporacji, przywiązanych do urzędów biurokratycznych.
Szereg autorytetów w tym filmie wypowiada się i mówi o protestantyzmie i o Marcinie Lutrze. Gdybym mógł, badałbym przedstawić chociaż parę z tych postaci, wybitnych naukowców z całego świata.
To jest film w obsadzie międzynarodowej, tak się bardzo staraliśmy razem z producentem Włodzimierzem Skalikiem. W naszym filmie głos zabierają rzeczywiście najwybitniejsi lutrologowie naszych czasów. Z Polski mamy tutaj księdza profesora Tadeusza Guza i z Polski i z Poznania notabene pana profesora Grzegorza Kucharczyka, ale to jest właśnie cała reprezentacja narodowa w tym filmie. Poza tym mamy Włochów z panem profesorem De Mattei, mamy Niemców z bardzo wybitną Nestorką, filozofem i biografem Lutra, panią profesor Almą von Stockhausen, mamy pana profesora Rowe z Nowego Jorku i tak dalej. Także Skandynawowie jest dobra ich reprezentacja. To notabene w Skandynawii to wszystko protestanci, którzy zbliżywszy się do protestantyzmu podjęli w pewnym momencie na drodze rozumowej słuszną decyzję o powrocie na łono Kościoła katolickiego. A więc mówią o protestantyzmie nie jako obserwatorzy, nie z zewnątrz, ale świadkowie, którzy byli kiedyś wewnątrz, byli sami uwikłani w te przesądy, w te klisze powielane, nieprawdziwe, powielane przez wieki. No, ale najwybitniejszym, najbardziej znanym autorytetem, który w moim filmie na temat Lutra się wypowiada, jest on sam. Marcin Luter jest głównym świadkiem w swojej sprawie. Mój głos, bo ja tu zaproszony do głosu korzystam z tego, ale wierzcie mi Państwo, że tu w tej audycji nagadałem się znacznie więcej niż wydałem ze siebie głosu w tym filmie. W filmie tylko od czasu do czasu pojawia się jakaś narracja, która odnotowuje pewne fakty historyczne, jak na przykład Sacco di Roma, złupienie Rzymu przez żołnierzy udaków protestanckich, notabene zakontraktowanych przez katolickiego cesarza Karola Habsburga. Od czasu do czasu o takich rzeczach mówi narrator, natomiast większość czasu projekcji zagospodarowują właśnie wypowiedzi ekspertów, którzy przede wszystkim i najczęściej cytują samego Marcina Lutra. I to on sam jest głównym świadkiem własnego oskarżenia.
Czy w takim razie protestantów zachęcać do tego, żeby sięgali do dzieł Marcina Lutra?
Cóż, to jest troszkę tak, jakbym kogoś zachęcał do studiowania dzieł klasyków marksizmu-leninizmu po to, żeby przyjęli uodparniający zastrzyk, szczepionkę antykomunistyczną. Nie wiem, czy nie szkoda na to czasu, ale tak jest w istocie, że ludzie, którzy sięgnęli do Lutra w oryginale, i to ważne, żeby czytać źródłowe teksty i żeby sięgać po edycje, które są opracowane, tak zwane edycje krytyczne. Każdy, kto po ten materiał sięgnie prędzej czy później, jeśli zachowa uczciwość intelektualną, będzie musiał skonfrontować się ze straszną, a momentami także i ohydną rzeczywistością w tej historii.
Nie jest pan finansowany przez żadną ze stron, ani tę z prawa, ani tę z lewa. Jak powstał ten film od strony, już pytam, technicznej, finansowej?
To rzeczywiście jest rzecz, z której jestem wyjątkowo dumny, a dla Państwa, słuchaczy szanownych, to jest dobra wiadomość, że nie zostaliście na ten film skasowani z góry. Tego filmu nie finansuje żadne ministerstwo czy żadna władza, zresztą ani świecka, ani duchowna. Ten film wyprodukowała Fundacja Osuchowa. Jest to całkowicie prywatne przedsięwzięcie. Zapłacili ci, co chcieli. Wolny wybór, notabene właśnie Luther negował wolność woli ludzkiej, a tutaj całkiem liczne grono naszych rodaków z kraju i zagranicy aktem wolnej woli przyczyniło się do finansowania tego filmu. Pokazujemy ten film już od kwartału na takich bezpłatnych pokazach jak dzisiejszy w Poznaniu, tak jak to dzisiaj przed projekcją anonsowałem, ja udzielam pewnej gwarancji, że w tym filmie znajdziecie jakieś informacje, na które duża szansa nie trafiliście nigdzie wcześniej, ani na lekcji historii, ani też na lekcji katechezy. Nie było o tym mowy.
W historii, jakiej nie znacie, reżyser, autor scenariusza filmu Luther i rewolucja protestancka, Grzegorz Braun, był naszym gościem. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.